Witam wszystkich bardzo serdecznie w nieco odmienionej formie niż ta, co dotychczas. Bo dotychczas, powiem tak, to była w pełni piękna poezja. Te wykłady to była poezja. A od dzisiaj zaczniemy po prostu zwykłą, prostą, szarą prozę. I tylko tyle, i aż tyle. Troszeczkę zapewne zwodzi ten temat Nehemiasz, bo właściwie cały czas traktować będę na temat naszej duszy, twojej i mojej duszy. Chcę, abyśmy na podstawie czy w świetle Bożego Słowa mogli zobaczyć, jakie procesy wydarzają się w naszej duszy, jak nasza dusza funkcjonuje i gdzie są zagrożenia, które tę duszę w jakiś szczególny sposób niszczą czy w jakiś sposób niweczą. A zatem przejdźmy od razu do pewnych tekstów, które będą nam tutaj pomocne. Jezus, zwracając się do swoich uczniów, kiedyś zapewniał ich takimi słowy. Były one w minioną niedzielę również ten tekst cytowany. I Jezus tutaj zapewnia, ręczę i zapewniam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą. Ale kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Drodzy, chciałbym, abyśmy mogli zobaczyć zwrócić uwagę tutaj na proste słowa. Zagroda. Zwróciliście uwagę na tą zagrodę? Dalej, brama do zagrody. I jest odźwierny. Te trzy elementy sprawiają, że owce w zagrodzie mają poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli zagroda jest zniszczona, gdzieś są wyłomy w zagrodzie, albo nie ma bramy, wtedy owce byłyby schermetyzowane, zamknięte, ciągle w tym samym obrębie, w tym samym obszarze, więc życie nieznośne do funkcjonowania, bo potrzebna jest przecież świeża pasza, świeże łąki, trzeba wyjść. I trzeci element, który stanowi o bezpieczeństwie owiec w tej wypowiedzi Jezusa, to odźwierny. To nic, że ktoś wstawił bramę i teraz kiedy kto chce i jak chce wchodzi albo wychodzi. Żeby owce czuły się bezpiecznie, to powinna być dobra zagroda, powinna być solidna brama i powinien być odźwierny. Jezus mówi, że ten, kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Dalej wyjaśnia w 9 wierszu z Ewangelii Jana 10 rozdziału. Ja jestem tą bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. A gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć, ale ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Czy tego doświadczasz w swoim życiu? Czy ta zapowiedź Jezusa jest w pełni realizowana na co dzień w twoim osobistym życiu? Czy możesz o sobie powiedzieć, że odkąd narodziłeś się na nowo, odkryłeś życie. No, wielu z nas mogłoby to powiedzieć. Ale czy jest to życie na miarę jego całej pełni? Czy jest to życie marzeń? Czy nie jest to tak, że po jakimś czasie chrześcijanin nowonarodzony odkrywa, że chwileczkę, ale to być chrześcijaninem nie znaczy, że ścieżki są usłane różami, że czerwone dywany są rozściełane i że wszystko się układa. A jak się coś pojawi złego, no to mamy wspaniałego Zbawiciela, lekarza, pomocnika. Wzywamy Jego imienia. Pstryk! Jestem zdrowy. Nie ma problemu. Zdałem egzamin. Osiągnąłem jakieś zwycięstwo. Doświadczacie takiego życia? Ja nie oczekuję, że ktoś będzie przytakiwał, podnosił rękę, bo to jest bardziej, aby każdy sobie sam wejrzał w swoje wnętrze. I cały ten cykl moich wykładów poświęcony jest temu, abyśmy wglądnęli w swoje wnętrze. A więc to tak woli wstępu, dlatego że w Nowym Testamencie znalazłem taki obraz, ale przejdziemy później do Księgi Nehemiasza i zobaczymy, że właśnie ta księga to jest dokładnie obraz tej zagrody, obraz tej bramy odźwiernego i tak dalej. Jezus zapewniał swoich uczniów, a jednak nadal wielu przyznaje, że chociaż narodziłem się na nowo, otrzymałem przez wiarę przebaczenie grzechów. Pastorze, jeszcze nie wyprowadzaj mnie, bo ja teraz tak bardzo pesymistycznie mówię. Wierzę, że moje imię zapisane jest w Księdze Życia. Mam pewność zbawienia. Przeżyłem nawet chrzest z Duchem Świętym. I tak dalej można by było dodać. A mimo to wciąż pojawiają się nieoczekiwane problemy. Sami zauważyliście, że próbuję nie prześlizgnąć się pomiędzy trudnymi zawiłościami naszego życia. To prawda. Chcę przejść wprost i popatrzeć się prosto w oczy problemom, z którymi się na co dzień spotykamy. Ja przyznaję się, że będąc w służbie, czy teraz, w dalszym ciągu, staję nieraz oko w oko z problemami. Ty nie stajesz? A więc dobrze, jakie nieoczekiwane problemy? To nie, że z zewnątrz przyszła zła wiadomość od lekarza, albo że coś tam straciłem pracę. Nie. Z dawnymi zwyczajami grzesznymi, przyzwyczajeniami. Wychowany w pewnym środowisku, nasiąkłem pewnymi sprawami. I na przykład niektórzy mówią, ta zupa pomidorowa, jak gotowała mama, to się w ogóle, to jest ponad wszystko, to nikt nie dorówna. Jak to? Zupa pomidorowa jak zupa pomidorowa. Ugotowana tu czy tam, w takim czy innym garku. Czy to jest zależne od tego, kto mieszał? A jednak ta zupa, którą gotowała mama, jest najlepsza. Zgodzicie się? No bo tak jest. No bo to jest wpływ środowiska, w którym się wychowywaliśmy. Oj, oby ten wpływ środowiska tylko dotyczył zupy. Ileż w tym od dzieciństwa, w naszych domach, w naszych rodzinach, daj Boże, że pełnych rodzinach, a jak były rozbite, jakie wynosimy stamtąd skaleczenia, jakie wynosimy stamtąd złe rzeczy i one pozostają w nas, one ukształtowały w nas. To jest system wartości, który sprawia, że jesteś takim, a nie innym człowiekiem. Z dawnymi grzesznymi zwyczajami, a myślami. Różne myśli od dzieciństwa przewijały się. Ja miałem taki okres, I czasami przyznaję, że nawet do teraz próbuję mnie niektóre myśli atakować, gdy coś mi się nie powiedzie. Był taki okres w moim życiu, kiedy jeszcze ja nie narodziłem się na nowo, a moja rodzina tak, że świadomie zacząłem przygotowywać się na to, że pójdę do piekła. I ta myśl była tak głęboka, że ja w nocy się budziłem i wywarła na mnie głębokie wrażenie. I czasami, wiecie co, w nocy się budzę i nawet teraz ta myśl zaczyna mnie, no ale po tylu latach dziękuję Bogu, że w nim mam zwycięstwo, że mogę wszelką myśl doprowadzać do posłuszeństwa Chrystusowi. Nauczyłem się tego, ale ktoś, kto tego nie wie, jest po prostu maltretowany. Ja podaję tylko pojedyncze. Każdy z was ma dziesiątki takich sytuacji. Zabobony, ktoś powie. My, chrześcijanie, zabobony? Ile razy nie chciałeś się przywitać z siostrą, z bratem przez próg? Bo ja spotkałem się wiele razy. Znaczy, tylko nie przez próg. I albo mnie przeciągnął do holu, albo z powrotem wepchnął do kancelarii. Tylko nie przez próg. A o co chodzi? No, to jest jeden z przykładów. Czy to ma mieć miejsce w życiu chrześcijanina? Bywa, że nawet pojawiają się wątpliwości co do pewności zbawienia. Pastorze, nie przychodzą czasami ludzie nowozrodzeni, po chrzcie, nawet po chrzcie w Duchu Świętym. To, co przeżywam, tracę grunt pod nogami. Ja nie wiem, czy w ogóle jeszcze jestem zbawiony, czy już nie. O tym chcę mówić. Dalej, tracę satysfakcję z nowego chrześcijańskiego życia. Ja wiem, że są takie sytuacje w życiu, gdyby można było, miałem przynajmniej już teraz mniej, ale kiedyś byłem bardziej taki szybki w działaniu. Jak mnie ktoś zdenerwował, tak mi się chciało poprosić, Panie Boże, odwróć się na moment, a ja załatwię tą sprawę z nim, a potem będzie znów wszystko fajnie. Satysfakcja z nowego życia mnie krępowała. Nie chciałem, ja chrześcijanin, wobec mojego współpracownika, który wie, że jestem wierzącym człowiekiem, a ja chciałbym mu tak przyłożyć solidnie, że ach. No. No właśnie. Zniechęca mnie wyznawanie stale tych samych grzechów. Zdarzyło ci się, że przychodzisz raz za razem przed Boże oblicze i mówisz, Panie, znów upadłem. Znów to samo. Znów już tak sobie obiecywałem, że nigdy więcej. Tak jak dziecko, które rozbiło sąsiadowi szybę. Nigdy więcej. Następnego dnia trzeba było powtórzyć to przyrzeczenie. Zdarza się. No ale czy to jest forma, z której powinniśmy odpocząć i być z tego zadowoleni? Coraz częściej wstydzę się przyjmowania i przebaczania przez wiarę. Boże, ileż razy mi będziesz przebaczał? Moja godność mi na to nie pozwala. Ja chciałbym już wreszcie być twoim dzieckiem takim na miarę, jak tego oczekujesz. No dobrze. Skąd takie problemy i dlaczego? Bo ich wymieniać mógłbym jeszcze długo. W czym tkwi ta przyczyna takiego stanu rzeczy? Czy tak musi być? Bo jesteśmy dalej na ziemi, a wszystko dopiero się zmieni, gdy przejdziemy na drugą stronę? Czy Jezus powiedział o tym, że nasze życie będzie w całej pełni po drugiej stronie? Czy dotyczyło to jeszcze tej strony naszego życia i tu funkcjonowania? Jeśli tak nie musi być, to gdzie szukać rozwiązania? Niektórzy twierdzą, chrześcijanie, kaznodzieje, że chyba to było nieszczere nawrócenie. Jeżeli ktoś przychodzi do niego na rozmowę duszpasterską, wiesz, ty się musisz szczerze nawrócić, tak? A ten bijąc się w piersi mówi, no co to znaczy bardziej szczerze niż to, co ja zrobiłem dotychczas? Tej większej szczerości przed Bogiem jakoś nie umiemy wykrzesać z siebie. Inni dopatrują się, że rozwiązanie tkwi w tak zwanej silnej woli. Postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już. Wczoraj śpiewał, a dzisiaj wrócił. Bo nie miał silnej woli. Postanowił, ale postanowienie się zmieniło. A więc czy to na silnej woli polega? A co z tymi ludźmi, którzy nie mają silnej woli? Ja wiem, że ja znałem takiego człowieka. Mój ojciec miał silną wolę, uchodził za takiego. Palił 2 paczki papierosów dziennie. I mama mu pewnego dnia powiedziała, słuchaj, zaczynasz chrząkać, to tak nieprzyjemnie wszystko wygląda, a w ogóle to śmierdzi twój zapach. Od jutra nie będę palił. I od jutra przestał palić i nigdy więcej. I nigdy więcej. Bo miał silną wolę. Nie, przepraszam, to było przed nowozrodzeniem. On się nie modlił o to, żeby Bóg dał mu siłę i tak dalej. Nie, on po prostu powiedział i od jutra masz to. Mówisz, masz. Dasz rady, tak? Ja nie, tego nie odziedziczyłem po ojcu. Jest jeszcze gorsze. Wielu próbuje zaakceptować w sobie takie rozdwojenie. Tak już musi być. I uczymy się być w niedzielę chrześcijanami, a takimi półchrześcijanami przez cały tydzień. Po prostu zaczynamy akceptować. No, czy ja jeden tylko takie przeżywam rzeczy? Czy to tylko ja sam? Przecież jak rozmawiam z tym czy z tamtym, widzę to samo. A więc to trzeba w jakiś sposób zaakceptować to rozdwojenie. No bo tak to musi być. Niektórzy szukają rozwiązania w tak zwanym zewnętrznym uświęcaniu. Co mam na myśli? Zaczynają wszystko zawdzięczać Panu. I cokolwiek Pan im powie, to robią. A jak wpadają w parapaty, to jakoś dziwnie nie mówią, że Pan się pomylił. Chociaż wcześniej mówili, że Pan mi powiedział to, Pan mi... Wiesz, Pan mi to i tamto. Szukamy wyjścia gdzieś po omacku. Dla części są rozwiązaniem tak zwane listy zakazów i nakazów. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Liście do Kolosan. Ale to też nie jest rozwiązaniem. Taki stan, o którym mówię, drodzy, prowadzi do przykrych konsekwencji. Jakich? Pozbawia chrześcijanina radości życia, tego entuzjazmu, tej euforii, tej, która była pierwszego dnia, gdy się nawrodziłeś na nowo, kiedy świat był naraz kolorowy, a ty nie czułeś, tak jak ja, że mam ponad 100 kilogramów, tylko zdawało mi się, że mnie każdy powiew unosi. Pozbawia radości życia. Stajemy się tacy ugruntowani w naszym chrześcijaństwie. Tacy ułożeni. Już nie stać nas na to, aby wychylić się poza pewne granice. Taki stan rzeczy utrudnia dzielenie się z innymi Ewangelią. A potem mówisz, ja się do tego nie nadaję. Ja już próbowałem powiedzieć komuś ze znajomych, no tak, najgorsze w tym, że ze znajomych. I oni doskonale wiedzą, jak ty ze swoim życiem się szamoczesz, a później chcesz mówić o cudownym, wspaniałym życiu po nowozrodzeniu i chodzeniu na co dzień z Jezusem. Jesteśmy wtedy bardzo mało przekonywujący. Po prostu Gdyby tak prowadzone były reklamy w telewizji czy gdzie indziej, to nikt by na to nie zwracał uwagę. Ileż tam entuzjazmu, ileż tam jest takiej mocy, aż kipi, że to jest nad wyraz fałszywe. No ale jest. Prowadzi do ciągłego poczucia winy. Gdzieś tam wewnątrz człowiek czuje się mimo wszystko winny. Ja przepraszam, nie chcę stwierdzić, że my wszyscy siedzący tu na tej sali to właśnie jesteśmy tacy. Nie. Każdy z nas ma inne obszary i być może niektóre z tych, które wymieniam, właśnie ciebie dotyczą, a inne w ogóle nie. Tego musimy być świadomi. Ogranicza ten stan, a nawet paraliżuje uwielbianie Boga. No bo chcesz oddawać Bogu chwałę, podnosić czyste ręce. A diabeł mówi tak, a 2 godziny temu twoje ręce były czyste? Doprowadza do duchowej schizofrenii, czyli rozdwojenia jaźni. Jedno mówimy, a drugie robimy. Jaka jest diagnoza więc? Ja osobiście jestem przekonany, że te doznania są rezultatem problemów ze stanem duszy człowieka. Zobaczmy zatem coś więcej na temat duszy. Szczególnie my, chrześcijanie, poświęcamy wiele uwagi duchowi człowieka. Duch człowieka to ta część naszej wewnętrznej istoty, która pozostaje martwa do czasu nowonarodzenia. Martwa, bo nie ma kontaktu, nie ma relacji z Bogiem. Dla Boga człowiek nienarodzony na nowo. Nie ma możliwości nawiązania z Nim takiej bezpośredniej, ożywionej społeczności. To nie znaczy, że ludzie będący w grzechu, gdy zawołają Boże ratuj, że Bóg tego nie słyszy i nie ratuje. Ale to jest zupełnie coś innego. To nie jest relacja z Bogiem. To jest tylko krzyk rozpaczy, na który czasami Bóg odpowiada. A więc duch człowieka to ta część, która zostaje ożywiona w czasie nowonarodzenia. Naszemu duchowi Duch Święty potwierdza nasze zbawienie. A więc zwróćmy uwagę. Duch twój i mój ma zdolność komunikowania się, odbierania wiadomości od Boga, bezpośrednio od Boga. To nie te fizyczne uszy, ale twój i mój duch, bo to mojemu i twojemu duchowi Bóg potwierdza, że jesteś Jego dzieckiem. Tego nie robi dla twojej duszy. To mówi dla twojego ducha. Dalej, duch nasz w momencie nowozrodzenia doznaje tej pełnej i doskonałej przemiany, o której w liście do Koryntian, drugim liście do Koryntian 5:17, że oto stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. To dotyczy ducha. Duszy? Ależ skąd? Przecież nadal idziesz do tego swojego starego mieszkania, w tym starym mieszkaniu, w którym mieszkałeś przed tym nabożeństwem, na którym się narodziłeś na nowo. Wszystkie złe i dobre rzeczy są na swoich miejscach. I od tego momentu dopiero powinien rozpocząć się pewien proces. Ale duch już jest inny. Duch narodził się na nowo i jest nowy. Ciało równie skupia bardzo wiele naszej uwagi. Bez względu na przynależność religijną, rasę czy status. Poświęcamy ciału chyba najwięcej uwagi. Lustra w łazienkach są coraz większe, coraz bardziej czystsze, żeby wszystkie niedoskonałości było widać. Bo ciało musi być wypielęgnowane. A w ogóle poza tym jeszcze wiele innych rzeczy. No dobrze. A co dalej? A co dusza? O duchu coś wspomnieliśmy, o ciele też. A dusza? Co z naszą duszą? Co ci na myśl przychodzi, słysząc słowo dusza? Dusza to ta sfera naszej istoty, która obejmuje emocje, uczucia, intelekt, zdolność do logicznego myślenia i wolę. Oczywiście nie wdaje się tutaj w różnego rodzaju teologiczne aspekty, niuanse, dychotomie, trychotomie, czy jakieś inne, że z dwóch części człowiek się składa, czy z trzech, czy... Nie, gdzie są granice między duchem a duszą, no bo między ciałem to jest bardziej wyraźne. Nie, to nie o to chodzi. Generalny taki prosty podział przyjmuję i on wystarczy do tego celu, jaki sobie postawiłem w tym rozważaniu. Co dalej? Dusza w znaczący sposób, nasza dusza określa tożsamość człowieka. To kim jesteś? Oczywiście duch też na to ma wpływ, bo jak się narodziłeś na nowo, to jesteś dzieckiem Bożym, a więc to jest również świadomość i określa twoją tożsamość. Ale w 90 paru procentach to dusza decyduje o twojej tożsamości, kim jesteś, jak siebie widzisz, jak postrzegasz, czy znasz swoją wartość, bo niektórzy przewartościowują siebie samych, a inni nie dowartościują. I to najczęściej w większości dotyczy. Trzeba mówić, wcale nie jest tak, że jesteś nikim, że się do niczego nie nadajesz. Jesteś piękny, piękna, jesteś zdolny, potrafisz, dasz rady. Trzeba zachęcać. Bo ludzie z reguły swoją tożsamością widzą się niezdatnymi, niezdolnymi, nieudacznikami. Tożsamość człowieka, ale też poczucie własnej godności. To dusza określa swoją godność. Wiecie, że ludzie, mówimy, stracili swoją godność. Czasami patrzymy na ludzi, którzy są wykształceni, tytuły, stanowiska. A jak zobaczysz ich w takich jakichś tam nieciekawych sytuacjach, gdzie jest jego czy jej godność? Jak można tak nisko upaść? Bo słuchajcie, wykształcenie czy jakiekolwiek inne stanowiska czy funkcje nie zmieniają tej własnej godności. Jeżeli ta godność jest w twoich oczach zdeptana, to zawsze będziesz czuł się zdeptany. Ale jeśli będziesz wiedział, tak jak apostoł Paweł, ja, Rzymianin, i wy mnie biczowaliście bez sądu? Widzicie tutaj to poczucie godności? I wtedy portki się zatrzęsły temu setnikowi, bo mówi, bo ja obywatelstwo rzymskie nabyłem, a on ma je z urodzenia. Poczucie własnej godności mieści się w duszy. I dlatego jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Poczucie sensu i celu życia człowieka. Wtedy, kiedy myślisz o tym, jaki to ma sens, dokąd zmierzam, jaką to ma wartość. Chodzę do tej społeczności. No, wydawało mi się na początku, że fajne, ale idę do innej, bo tam będzie lepiej. Poszedłeś, było fajne nabożeństwo, spodobało ci się i cudownie. No więc zaczynasz tam uczęszczać, ale za jakiś czas odkrywasz, że tam wcale nie jest tak doskonale. No to trzeba poszukać trzeciej. I tak aż w pewnym momencie, jaki to ma sens? Najlepiej zostać sobie w domu, samemu poczytać i wtedy, jak ktoś powiedział... Gdy rozmawiam sam ze sobą, to jestem pewny, że rozmawiam z osobą inteligentną. No tak. A więc poczucie sensu i celu życia. Troszkę z dziedziny, której chyba większość z was ma do czynienia. Chciałbym porównać to do komputerów. Dusza to rodzaj systemu operacyjnego. Nasz duch to ten procesor, który potrafi przetwarzać, komunikować i otrzymywać informacje i przetwarzać je. Ale dusza to system operacyjny. Wiecie, że system operacyjny funkcjonuje i bez niego byśmy byli bardzo, bardzo ograniczeni, jeśli chodzi o korzystanie z komputerów. Umożliwia komunikację z procesorem, z duchem. Ale ten system operacyjny jest narażony na wirusy, na trojany, na te wszystkie phishingi, żeby skraść twoje dane. Tak, systemy operacyjne, w związku z tym, co robimy, no, staramy się je chronić. Za chwilę o tym powiem. A więc dusza wymaga ochrony. Potrzebny jest solidny upgrade, service pack. Tymczasowe środki zawsze zawodzą. Komputery zazwyczaj starannie chronimy. Instalujemy antywirusy, firewalle. Niepokojące symptomy. Zwolnił mój komputer. Jak on wolno teraz pracuje? Chyba został zainfekowany. Co robić? I najczęściej decydujemy się pozbyć wszystko, wyczyścić i startować od zera. Niekoniecznie tak trzeba. Ale niepokojące symptomy wzmagają naszą czujność. Niepokojące symptomy czego? Komputera. A duszy? A duszy? Czy podobnie chronisz swoją duszę? Czy starasz się szukać upgrade'y, firewall'e, zabezpieczenia? Czy warto duszę zabezpieczać? No to popatrzcie. Popatrzmy na wartość duszy. Bo komputer, ten, który kupujesz dzisiaj, chcę ci powiedzieć, już jest dawno przeterminowany. A tak w ogóle, to zaskoczony jestem. Przyniosłem dzisiaj tutaj ze sobą taki już leciwy kalkulator, tak zwany naukowy, z funkcjami trygonometrycznymi, logarytmy i tak dalej. Nie tylko te cztery podstawowe działania. Wiecie, że on jest, ma w środku procesor 100 tysięcy razy mocniejszy od tego, który sterował lot człowieka na Księżyc. Cisza? Nie wierzycie? No zobaczcie do internetu. 100 tysięcy razy. Tamten komputer, którym oni lecieli na Księżyc, miał tylko pamięci 74 kilobajty. A RAMu? 2 kilobajty. A zegar? 4 kiloherce. Nie gigaherce. To nie były ośmiordzeniowe procesory. I wiecie, jak gdy sobie to uświadomiłem, to sobie pomyślałem, Boże, ty wiesz, co mówiłeś. Mówiąc, że moja dusza może doprowadzić mnie do pełnego życia ponad wszelkie wyobrażenie. Bo wiecie, jak ja patrzę na swój komputer, a staram się w miarę wykorzystywać. To wszystko, co jest, to jest moje autorskie prezentacje, ale to są proste rzeczy. Każdy jest w stanie je opanować. Drodzy, przeciętnie 3-5% nasze drogie komputery, bo musi mieć najlepszą grafikę, najlepszy procesor, bo ach i och. A potem 2-3% wykorzystania. A naukowcy mówią, że z naszym mózgiem, jak jest? Przeciętny człowiek 5-6% wykorzystuje możliwości naszego mózgu. To jest zawstydzające. Czy Bóg stworzył nas po to, żebyśmy tylko w 5-6% żyli? Ja nie umiem się z tym pogodzić, dlatego szukam rozwiązań w Jego słowie. No to idźmy dalej. Czy warto zabezpieczać duszę? Dusza wartością jest nie do przecenienia. Czemu? W Ewangelii Marka 8:36-37. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał? Najlepszy komputer miał, a na duszy swojej poniósł szkodę. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Czy widzisz wartość swojej duszy tutaj, w tym wersecie? Ja wiem, że to jest bardzo znany tekst, ale bardzo często on tak przechodzi przez naszymi oczyma i nie odnosimy tego do siebie. Jaką cenną wartość w sobie nosisz i jaką cenną wartość reprezentujesz. No dobrze. Ten czas. Dusza na równi z duchem i ciałem podlegać będzie ocenie w Dniu Pańskim. To nie tylko, że duch. Narodziłem się na nowo, jestem Twoim dzieckiem, Panie. Popatrzcie. 1 Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co? Duch nasz, dusza i ciało zachowane bez nagany. Czyli w stanie doskonałym. W Dniu Pańskim. Dobrze, że jesteśmy dziś i możemy mieć ten czas, aby się zastanawiać nad duszą, bo jeszcze Pan nie przyszedł, więc można dokonać pewnych korekt. Stan duszy też decyduje o jakości naszego życia. I tutaj nie chciałbym, aby ktoś zrozumiał, że ja powiem, o, chorujesz, bo masz bardzo wielki problem ze swoją duszą. Nie, nie. To nie jest zależne w obydwie strony. Ale, że ta zależność istnieje, możemy się dowiedzieć z listu Jana 3, w 2 wierszu. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma twoja dusza. I to jest główny temat, któremu chcę poświęcać dalej naszą uwagę. Ochrona duszy człowieka. Szybciutko jeszcze. Ochrony więc uzasadnia świadomość jej wartości. Jeśli nie będziesz doceniał swojej duszy, jeśli cenisz sztabkę złota, którą być może masz, to nie trzymasz jej w normalnej szufladzie gdzieś w biurku. Tylko wbudowujesz safe gdzieś tam i tego. A nie masz sztabki złota, to coś innego jest taką wartością, że trzymasz to nie tak bądź gdzie w jakiejś kieszeni, bo tam może się przedrzeć, ale żeby było zabezpieczone. A więc wartość duszy. Wartość duszy określa również straty, jakie możemy ponieść i wpływ na jakość naszego życia. Duszy koniecznie musimy poświęcić więcej uwagi. Dlatego teraz kończę pierwszą tą część. Mówiliśmy o znaczeniu duszy człowieka, o wartości duszy człowieka, o jej ochronie. Oczywiście skracam, bo chcę zrobić dwie części. Zazwyczaj robiłem to w różnych częściach, ale chcę tym razem zdążyć jeszcze przez następne dwie środy.